Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
I 12 minut po 12. Dzień dobry Państwu. W otwartym mikrofonie tematyka społeczna i diagnoza dotycząca potrzeb osób starszych. Seniorzy są adresatami różnego rodzaju programów społecznych i programów zdrowotnych. Senior plus 13-14 emerytura, profilaktyka zdrowotna są przykładami wsparcia ze strony państwa. No, wiemy jednak, że to nie wystarczy. Są takie obszary, których nie da się uregulować przepisami i zapisami ustawowymi. To potrzeba kontaktu z drugą osobą, aktywizacja zawodowa i społeczna, a także, kto wie, inne, także wskazane przez państwa. W otwartym mikrofonie chcemy zapytać o potrzeby seniorów, zarówno dla ciała, jak i dla ducha, czego potrzebują w jesieni życia Polki i Polacy. Zapraszam do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera Andrzej Gruszka. Podsłuchajmy, jakie są zasady audycji.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
I oczywiście czekamy na Państwa telefony 68 324 2255 801 327 462. Dziś temat społeczny, niepolityczny, choć jak sądzę także pewnego rodzaju echa mogą pojawić się, bo wiemy, że pewne tematy czy obszary się ze sobą łączą. Liczę na Państwa głosy, liczę także na merytoryczną dyskusję. Te kwestie dotyczące zaopiekowania osób starszych, jak we wstępie zaznaczyliśmy, one są związane z pewnymi działaniami. Z jednej strony są to programy społeczne, są to kwestie finansowe, czyli wsparcia finansowego. Z drugiej strony tematyka dotycząca zdrowia, dotycząca dostępności służby zdrowia, dostępności do specjalistów, do lekarzy. To wielokrotnie także Państwo w otwartym mikrofonie wskazywaliście, że to jest takie niezwykle ważne. No, z drugiej strony zaś mamy te kwestie już takie nienamacalne, także dotyczące relacji z drugim człowiekiem, wsparcia, także wsparcia duchowego. No, nie można o tym zapominać i wydaje się, że to także dla osób w jesieni życia jest istotne. Chcemy dowiedzieć się od Państwa, co jest najbardziej, czy na tej liście potrzeb najbardziej ważne. Być może są jakieś takie zadania czy tematy, których nie wymieniliśmy, a na które chcielibyście Państwo zwrócić uwagę. Co jest potrzebne? Co jest taką potrzebą palącą? 68 324 2255 801 327 462. Widziałem, że przed chwilą telefon dzwonił, ale się rozłączył. Obie linie wolne, więc posłuchajmy muzyki i czekamy na Państwa telefony. I mamy pierwsze połączenie. Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
Kłaniam się, Julia z Zadania.
Dzień dobry, witam panie Julianie.
Wielce szanowny panie redaktorze, jak godnie żyć za 1200 zł, proszę pana, emerytury. Mhm. Przy dzisiejszych cenach, proszę pana, przy dzisiejszych normalnych środkach ochrony i w ogóle wszystkich rzeczy.
Czyli przede wszystkim kwestie finansowe.
Jeszcze jak jest dwoje, proszę pana, jeżeli jest dwoje, jak to mówią dziadku w domu, to jeszcze jakoś tam dwóch emerytur żyją, czy tam rent. Ale jeżeli zostaje jedno, a drugiego wszystkie środki przepadają, proszę pana, bo to nasze wspaniałe państwo, kochane, to jest takie, proszę pana, środki na koncie tym emerytalnym przepadają, ale długi tego pana czy pani, która nie przepadają. Fantastyczne państwo, proszę pana. Wielka dbałość, 13, 14. Całe życie pracował, podatki płacił od emerytury tej biednej, jeszcze mu podatek zapłaci jeszcze, to biorą. A wie pan dlaczego? Bo to jest jedyny, najważniejszy i systematyczne źródło dochodu dla Skarbu Państwa. No,
mamy zapowiedź zniesienia podatku od tych emerytur, tych najniższych, proszę o których pana, pan mówi.
I to nie wszystkich, bo ci, którzy pracowali ciężko, intensywnie, normalnie zostaną przy tym pokrzywdzeni, bo to zostanie zrównane. I takie nasze kochane państewko jest. I proszę pana, jak godnie żyć za 1200.
Czyli pieniądze, panie Julianie, są najważniejsze dla seniorów.
Nie najważniejsze, proszę pana, całość. Wszystko jest bardzo...
Zgoda, ważne. Ale postawiłby pan to na pierwszym miejscu, czyli to uposażenie emerytalne.
Środki, proszę pana, do życia, bo to nie są środki do życia. To nawet do wegetacji byle jakiej, proszę pana, są.
Jasne.
Do widzenia panu.
Dziękuję. Do usłyszenia, panie Julianie. Dziękuję za telefon. Mamy kolejne połączenie już na pierwszej linii. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Marek ze Sławy.
Dzień dobry, witam panie Marku.
No wstępie nam zagrał Espanie Forever, żeby w sobotę taka Espania Forever w naszych sercach zagrała.
Tak jest.
A ja zadzwoniłem z tego powodu, że ostatnio w podróżniczym programie Radia Zachód opowiadał pan o swojej wyprawie do Kostaryki.
Ale to nie ja. To któryś,
nie,
z redaktorów
pan,
także.
Pan
redaktor, jasne, oczywiście.
Podróżnik z Nowej Soli chyba. Tak. Ale to nie o to chodzi, tylko bardzo mi się spodobała idea, o której on opowiedział odnośnie tego kraju, że w tym kraju zrezygnowano z wojska, z wszelkich zbrojeń i wszystko przeznaczono na medycynę i ochronę zdrowia mieszkańców. I komfort życia wzrósł wielokrotnie. Służba zdrowia się poprawiła i ta idea bardzo mi się spodobała, czy ona byłaby możliwa w Polsce. Bardzo
ale
bym chciał.
Jak popatrzy pan na mapę, zainteresuje się, prawda, geostrategią.
Między młotem a kowadłem, ale bardzo mi się ta idea można by było chociaż spróbować. Ja nie mówię, że to by wyszło, tylko mówię, to jest taka mrzonka.
Czyli...
Myślę, że to by było bardzo ciekawe, bo u nas ciągle ta służba zdrowia niedofinansowana i tak dalej. Końca nie ma. Mhm. A panu Julianowi jeszcze powiem taką Staudingera fraszkę. Módl się i pracuj, a inni się wzbogacą. Pozdrawiam.
Dziękuję panie Marku, pozdrawiam, kłaniam się. Szanowni państwo, dziś pytamy o potrzeby osób starszych. Telefony rozdzwoniły się, witamy kolejną osobę. Dzień dobry. Halo? Halo. No, niestety słuchacz nie odezwał się, ale już mamy kolejną osobę na drugiej linii. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, korzystam z okazji, Krzysztof.
Dzień dobry, witam panie Krzysztofie.
Panie redaktorze, mimo wszystko, że coś się dzieje, to uważam, że ta część społeczeństwa, która nosi nazwę rencistów i emerytów, jednak są mało doceniana. Czemu tak mówię? Popatrzmy na ekran telewizji czy na ulice naszych miejscowości turystycznych, to jednak widać, że kraj nasz jest zwiedzany przez starszych ludzi. Czyli jestem przekonany przez emerytów. Polak emeryt niestety nie może sobie na to pozwolić, bo ta emerytura jest mimo wszystko skromna. A jeżeli istnieje jeszcze coś takiego jak stary portfel, czy pan sobie może to wyobrazić, to jest jakoś taka rzecz, która jest pomijana, niezauważana. A ci rządzący powinni jednak zobaczyć, że istnienie czegoś takiego jak stary portfel to wpływa na ocenę ich działania. Chciałbym jeszcze powiedzieć, nawiązując do emerytów, rencistów, że swego czasu to emeryt i rencista miał leki bezpłatne. Teraz to jakoś tak uciekło i niektóre rzeczy, na przykład taka zwykła sól bocheńska, dzięki którym emeryt czy rencista mógł sobie urządzić w domu kąpiel i poprawić stan swojego zdrowia, jest dla niego nieosiągalna, bo to jest gdzieś powyżej 10 zł taka paczuszka, a to dla emeryta nie jest niestety mały wydatek. Także gdyby ta władza tak jakoś całościowo potrafiła i starała się spojrzeć na tą grupę ludzi, to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora.
Dziękuję.
I słuchaczy.
Dziękuję, dziękuję panie Krzysztofie, dziękuję za połączenie, za telefon, za pana głos tutaj w naszej dzisiejszej dyskusji. Wskazując na te działania, które są podejmowane, z jednej strony te finansowe, 13-14 emerytura, były echa także Polskiego Ładu, natomiast są także innego rodzaju działania dotyczące zabezpieczenia tej sfery społecznej, organizowania domów takiego dziennego pobytu, aktywizacji, także to jest istotne i tutaj mamy programy na przykład Senior Plus, prawda, gdzie takie miejsca powstają. Dalej no kwestia zdrowia i dostępności do służby zdrowia. O tym dziś rozmawiamy. Odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ania z
Zielonej. Dzień dobry, witam pani Aniu.
Witam. Ja akurat dużo mogę powiedzieć na temat dostępności do służby zdrowia, czy właśnie do opieki zdrowotnej, ponieważ pracuję jako pielęgniarka opieki długoterminowej. Teraz troszeczkę ograniczyłam pracę ze względu na mój stan zdrowia, ale powiem państwu tak. Na pielęgniarkę opieki długoterminowej, która przychodzi 4 razy w tygodniu do godziny do pacjenta, czeka się bardzo długo, bo po prostu no, zakład ma kontrakt i jeżeli mamy na przykład zakontraktowane tylu pacjentów, no to ciężko zmieścić kolejnego. No niestety ktoś musi umrzeć, żeby ktoś wszedł następny z kolejki. No przede wszystkim są to pacjenci w stanach pilnych, to są chorzy leżący, najczęściej starsi po udarach, ciężko naprawdę schorowani, leżący, nie wychodzący z łóżek. Powiem tak, jest też dostęp utrudniony do takich rzeczy jak łóżko szpitalne, specjalne, takie właśnie podnoszone na prąd, ponieważ no, są wypożyczalnie, ale jeżeli chodzi o zakup takiego łóżka, to na przykład miałam pacjentkę, której córka bardzo długo się starała, nawet wezwaliśmy neurologa do domu, bo to musi być przez specjalistę wypisane, kiedy już pierwszy raz zostało odmownie rozpatrzona prośba o takie dofinansowanie ze względu na brak środków, kiedy już została dofinansowanie, pacjentka była w takim stanie, że już była umierająca i praktycznie córka nie skorzystała. I jeszcze drugi taki problem to są rodziny, które zajmują się tymi chorymi, muszą nierzadko rezygnować z pracy, a dostają naprawdę groszowe zasiłki, 600 parę złotych za tą opiekę, która jest bardzo dużo warta. Nie mają po prostu też opieki takiej wytchnieniowej, umieszczenie takiego chorego nawet w domu takim na krótki pobyt, bo ktoś chce wyjechać, to też jest problem, to się długo czeka, to są duże pieniądze. Także ja mówię, ja znam problem od podszewki.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Aniu za ten telefon i za tę informację.
Długo mówię.
To czas minął, a kolejna osoba oczekuje na wypowiedź. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Ryszard.
Dzień dobry, witam panie Ryszardzie.
62 lata, czyli jak śpiewała pani Santor, na dzień przed starością. A czego oczekuje na starość? No zdrowia, przede wszystkim zdrowia. To jest najważniejsze, bo pieniądze bardzo dobrze, jak jest ich wystarczająco dużo. Ale jak nie ma ich, to też człowiek przy zdrowiu jak inaczej patrzy na świat. Co do polityki państwa, no mieszane uczucia. Zespoły opieki zdrowotnej nad starszymi, można powiedzieć, że cały czas są w podwijakach. Umieszczenie osoby starszej w domu spokojnej starości, oprócz kosztów, to tak jak poprzednicy mówili. Kolejki, kolejki, kolejki. Nie wiem, czy to się zmieni za tych rządów, czy za następnych rządów, czy może za 20-30 lat się zmieni. A przede wszystkim chyba się musi zmienić nasza psychika.
Mentalność.
Ludzie jeszcze niechętnie, ja wiem po swoich rodzicach, no umieraliby z głodu w swoim domu, ale woleli umrzeć u siebie niż na przykład pójść gdzieś, gdzie mieli znacznie lepsze warunki sanitarne, nawet socjalne, niż w porządku u mnie na przykład były. Umarli u mnie, cieszę się, no nie cieszę się z tego, ale umarli, można powiedzieć, szczęśliwie. Ale teraz z kolei więcej osób starszych chciałoby iść do takich ośrodków, a już jest inny problem właśnie, że brak miejsc przede wszystkim.
Albo koszty też w tych ośrodkach są dość wysokie,
no, ja
prawda?
Właśnie. 7-8 tysięcy, żeby koszt takiego w takim porządnym ośrodku umieścić miesięcznie,
tak.
To w zasadzie dla 80% rodzin chyba przekracza możliwość. Umieścić taką ustawę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie Ryszardzie. No, wskazuje pan też na problem, czy może pośrednio, ale to gdzieś pobrzmiewa, dostępności do lekarzy specjalności, no, do geriatrów po prostu. To jest specjalność, która chyba nie cieszy się aż tak dużą popularnością, a kto wie, czy nie powinna. Właśnie, ciężko znaleźć dobrego lekarza tej specjalności. Są potrzebni, wiem, tam często słyszałem zapytania i nie zawsze jest łatwe po prostu, żeby się do takiego lekarza dostać zwyczajnie. Witamy kolejną osobę. Dzień dobry.
No.
Halo?
Halo?
Dzień dobry panu. Dzień dobry.
Proszę pana, imię Kazimierz z Zielonej Góry.
Dzień dobry, panie Kazimierzu.
Ja mam taki problem. Ja przepracowałem 47 lat. Zgromadziłem ponad, w granicach 800 tysięcy na funduszu ten. Teraz dostaję ponad 3 tysiące emerytury, bo przepracował kiedyś bardzo ciężko. Po 320 godzin.
To bardzo dużo.
Przeliczyć, ile to lat się pracowało. I teraz się nas po prostu wyklucza, że przykładowo nie dostaniemy 14. A dlaczego to tak jest? Ktoś, kto przepracował 25 lat, dostaje 13, 14. A ktoś przepracował 47 lat, 14 nie dostanie.
Czyli tutaj wskazuje pan na takie nierówność w pana odczuciu po prostu.
No właśnie o to chodzi. Mhm. Dlaczego się dzieli emerytów i ci, co ciężko pracowali, i ci, co tam, nie wszyscy.
Ale wie pan, panie Kazimierzu, że dla jednego te ilość godzin, o których pan powiedział, po prostu byłoby nie do dźwignięcia. A teraz dostają emerytury na przykład 1200 zł. No to też takie różnicowanie osób, które były w swoim czasie na rynku zawodowym. No różnie to wygląda przecież. Każdy ma swoje predyspozycje.
No ale wie pan, no jak ja się starałem w życiu, bo nikt mi nie pomógł i się chodziło na dwa etaty pracować, proszę pana, no i te składki się odprowadzało.
Tak.
No to dlaczego ktoś ma korzystać z tych moich składek teraz?
Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu. No to jest trudne pytanie i taka sytuacja, która też pojawia się od czasu do czasu w dyskusjach tutaj. Być może któryś z państwa będzie chciało się też w jakiś sposób do tego odnieść. 68-324-2255 i 801-327-462. Mamy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
Władysław.
Dzień dobry, panie Władysławie.
65 emeryt.
Tak.
Panie redaktorze, przede wszystkim te osoby starsze potrzebują ciepła rodzinnego. Mają dzieci, a dzieci gdzie są? No, dużo dzieci jest za granicą. Dużo dzieci, że tak powiem, nie chce kontaktów z rodzicami, albo je ogranicza do minimum. A ludzie starsi potrzebują tego ciepła. Ja jeszcze tak, jeżeli chodzi o siły witalne i tak dalej, czuję się dobrze. Dzieci przyjeżdżają, ja do dzieci jadę. Jestem z tego najbardziej szczęśliwy, że mam kontakt z dziećmi. I to jest rzecz najważniejsza. A my dalej patrzmy, jak poprawić demografię. Bo jeżeli ojciec, matka mówią, że państwo ma im zapewnić, państwo, nie, państwo to my wszyscy. Ale dlaczego my wszyscy, a nie najpierw dzieci? A więc jeżeli będziemy w rodzinie, i to teraz do młodych, nie do w moim wieku, bo ja już że tak powiem, rozrodzie zapomnę zaraz, ale jeżeli możemy, miejmy trójkę, czwórkę dzieci, żeby nam pomogły tą starość przejść w miarę łagodnie. Ja swoimi rodzicami opiekowałem się do śmierci i to zawdzięczam wspaniałej żonie, która mi w tym, mnie w tym głównie wyręczała. I teściową mieliśmy u siebie ostatnie dni, miesiące, półtora roku spędzała, ale mogła liczyć przede wszystkim na dzieci, a nie na państwo. Bo państwo zapewnia to, co zapewnia ustawa, emeryt, wszystko, koniec. Do tego najważniejsza jest rodzina i te dzieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Władysławie. Dziękuję, że zwraca pan uwagę także na właśnie na te kwestie, bo ta potrzeba bliskości i właściwych relacji z rodzicami, z seniorami, tutaj ma fundamentalne też znaczenie. Wiemy też, że zmienia się to z biegiem lat i też jest to efekt uboczny także życia w systemie kapitalistycznym, gdzie też często no właśnie młodzi goniąc być może za pieniądzem, za karierą, ten obszar zostawiają gdzieś na boku i nie do końca on jest zaopiekowany, a z tego, co pan mówi, być powinien. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Wanda, okolice Świebodzina.
Dzień dobry, pani Wanto.
Proszę pana, właśnie ja w tej sprawie i teraz tak, najbardziej mnie denerwuje, panie redaktorze, to, że kiedyś nam, no kiedyś, jak powstawało 500+, pani minister ówczesna, jak ona się nazywa?
Pani Rafalska.
Tak, i obiecywała, że emeryci będą mieli leki darmowe.
To jest program bodaj 75+, tak, jeśli chodzi o te leki.
75+. Ja mam w tej chwili, no akurat jestem chora poważnie i za leki minimum płacę, proszę pana, ponad 300 zł, nie mówiąc za te na receptę, a nie mówiąc o tych, które tam maście, nie maście, które tam bym musiała sobie kupić. I moim zdaniem, no jeszcze tak jak niektórzy mówią, o, bo emeryci 13 dostają. Proszę pana, dostałam 13 tysiąc złotych, a podatku zapłaciłam 2,860. No więc jaka to jest proporcja? 14 jeszcze nie dostaliśmy. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie.
No, ona, 14 to jesienią. 14. To jesienią dopiero ta 14.
No, no właśnie, czy w ogóle dożyje do tego? I jeszcze jedno. Proszę pana, jeszcze jeżeli chodzi o emerytów, to tak, w miastach, w dużych miastach jeszcze coś się dzieje. Ale tu weźmy ilu naszych zjazd emerytów jest w tych pobliskich wioskach, nie w małych miejscowościach. No po prostu kompletnie nic, a podatki płacimy tak samo. Jeszcze jak wiem, że się skończyło, ale jeszcze pytanie bym miała.
To krótko, pani Wanda.
Że teraz do 2,5 tysiąca nie będzie podatku, tak? Ale czy się opiekuńczy dodatek wlicza w emeryturę, czy nie?
Pani Wanda, bardzo dziękuję. To pytanie wybrzmiało oczywiście na antenie z pani strony. Dyskusja dotycząca właśnie tych zmian podatkowych przed nami, już wkrótce ustawy, które mają regulować program Polski Ład i wtedy myślę, że odpowiedzi na tego rodzaju pytania także usłyszymy. No a dziś pytamy państwa o najpilniejsze potrzeby seniorów. Jak państwo oceniacie, w jakim obszarze one są właśnie takie najbardziej istotne? Odbierzmy połączenie, bardzo proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
Henryk Zielony.
Dzień dobry, panie Henryku. Witam.
Panie redaktorze.
Witam.
Panie redaktorze, przysłuchuję się tej rozmowie. No na pewno dotyczy to znacznej części naszego społeczeństwa, bo to chyba około 10 milionów mamy w Polsce emerytów i rencistów. Ale powiem panu krótko. Ja sam jestem emerytem 75-letnim panem, który przepracował te 41 lat, pełniąc różne funkcje zawodowe i jeżeli chodzi o emeryturę moją, to na pewno nie mam czego narzekać. Jak tu słyszę, że pierwszy pan chyba Julian, jeśli dobrze zapamiętałem, ma 1200 zł emerytury, no to pan, jestem bardzo szokowany, ponieważ moja mama zmarła 22 lata temu i miała 1500 ponad złotych emerytury. 22 lata temu. I teraz ostatnio, proszę pana, tydzień temu wróciliśmy z żoną, bo jesteśmy oboje emerytami, z Dusznik Zdroju, wie pan. No i oczywiście byliśmy komercyjnie sobie, na 2 tygodnie pojechaliśmy odpocząć, zmienić trochę klimat. Wie pan, i zauważyłem, że ośrodki w Dusznikach, w sanatorium jednym, są wypełnione i to samymi ludźmi starszymi, sami emeryci. I tak, proszę pana, rozmowa, nawet w Zielonej Góry było 5 osób i wszyscy byli komercyjnie, wie pan, wszyscy byli komercyjni. Także ja myślę, że jest. Na pewno, że są osoby, które mają bardzo niskie uposażenie, ale też to świadczy o tym, że ci ludzie po prostu pracowali naprawdę na bardzo...
Że być może mniej pracowali. Rozumiem.
Mniej pracowali, na pewno, na pewno. Także uważam, że na pewno rewelacji wielkich nie ma, ale nie ma czego narzekać.
Że się poprawia.
W moim odczuciu nie mają takich ja osobiście nie mogę narzekać, bo mieszkam na jednej z ładniejszych osiedli zielonogórskich, a domyśla się pan jakie mniej więcej. I po prostu tutaj widzę, jest bardzo dużo emerytów, to znaczy, że ci ludzie mieli za co kupić pieniądze, za to mieli kupić mieszkanie.
Panie Henryku, bardzo przepraszam. Tutaj. Dziękuję za pana telefon i połączenie.
Pozdrawiam wszystkich emerytów, żeby po prostu żyło im się lepiej.
Tchnęło tutaj optymizmem. Czekamy na kolejne głosy i dyskusję także. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
Edo Zośno.
Witam pana Twarda. Bardzo proszę o wyciszenie radioodbiornika, będzie nam łatwiej rozmawiać.
No, może teraz.
Tak jest, bardzo proszę.
No ja też poszedłem na emeryturę w wieku tustowym. Tam co się zadaje. No i ten. Ale w związku z tym, że dużo się ucieszyło, że został zmieniony wiek emerytalny, czyli 65 i 60, jednocześnie zapomniano powiedzieć, że został zwiększony okres naliczania emerytur z 200 miesięcy na 260 miesięcy. Gdybym ja dostał normalnie w tamtym, to ja nie potrzebuję 13, nie potrzebuję 14, ja dostaję swoje pieniądze. Ja tylko chcę dostać swoje pieniądze, nic więcej. Tutaj no akurat tak mi się ładnie tego trafia, tak jak tutaj jeden z panów też powiedział, no być może, że mnie czternastka żadna tam nie zdąży złapać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo przykre, nie? I to jest takie ten, że z moich po prostu pieniędzy ktoś jest, będzie sfinansowany i ten. No a żeby nie było tak tego, no mam za sobą 47 lat pracy, ciężkiej pracy i tej różnej pracy i tam tego. Cieszę się z tego, że właśnie, że została zachowana forma rozliczania właśnie podana przez rząd pana Tuska. Że składki są wszystkie zebrane składki są rozliczane i były u niego rozliczane na 200 miesięcy, a jak nastąpił PiS, no to na 260 miesięcy. O ile niższe mamy emerytury?
Dziękuję panie Edwardzie za telefon. Pana punkt widzenia na kwestię uposażeń. Widzimy, że te wypowiedzi państwa są zróżnicowane. Dziś pytamy, no oczywiście dużo takich głosów w sprawie sytuacji finansowej osób starszych. Emerytów przede wszystkim, tak? Natomiast no, wśród tych obszarów mamy także zdrowie, aktywizację społeczną, no, także bliskość drugiej osoby, kontakty z rodziną. Co dla emerytów, dla osób starszych jest w państwa ocenie najważniejsze? Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam panie Krzysztofie.
Witam słuchaczy. Ja nie wiem, czy to pocieszy obecnych emerytów, ale jako 40-parolatek muszę powiedzieć, że są krezusami w porównaniu do tego, co nas czeka na emeryturze.
Dostał pan te pozdrowienia z ZUS-u, co tak, tam panu tak, wyszło, tak, panie tak. Krzysztofie?
No wyszło mi, że dziwnym trafem moja składka na samo ubezpieczenie emerytalne jest wyższa od tego, co ZUS po tylu latach oszczędzania zaproponuje mi na emeryturze. I z roku na rok rośnie liczba tych ludzi, którzy z ZUS-u dostają emerytury mniejsze niż te minimalne. I co prawda prezydent pozwolił mi pracować 2 lata krócej niż to wcześniej było, a wychodzi, że ja i tak będę musiał pracować do śmierci, no bo za te pieniądze, które ta piramida finansowa ZUS mi proponuje, na pewno nie da rady przeżyć. No i też chciałem, żeby... Bo
czyli w pana ocenie te kwestie finansowe są fundamentalne dla osób starszych?
No myślę, że jeśli nie będziemy mieli zabezpieczonych tych podstaw właśnie egzystencji, no to jakby wszystkie inne wyższe potrzeby są jednak już na dalszym planie. A właśnie widzimy, emeryci, społeczeństwo widzi, że dostaje 13, 14 emeryturę, ale nie widzimy tego, jak na przykład inflacja okrada wszystkich nas i emerytów, zwłaszcza jak rosną właśnie wszystkie te inne pozostałe koszty i tak naprawdę tych pieniędzy mamy coraz mniej.
Bardzo dziękuję panie Krzysztofie. To głos do osoby, przed którą dopiero starość, ale jak rozumiem tutaj obawa jest dotycząca tego, co będzie czekać. Odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
Stała słuchaczka z Żegania.
Witam panią.
chciałam powiedzieć temu panu z Zielonej Góry, że pan Julian to ma większą emeryturę. On powiedział ogólnie, bo przecież są rolnicy, są panie, które pracowały w fabrykach i też mają troszkę więcej niż 1200, ale to są minimalne pieniążki, to nie ma jakichś tam luksusów. A taki rolnik, to on pracował na polu czy tam gdzieś na gospodarstwie nie 8 godzin, tylko świątek, piątek i niedziela. Tak kiedyś dawno państwo ustaliło. Takie składki rolnicy płacili i niestety, ale mają głodowe emerytury. I tych ludzi też trzeba chyba wziąć pod uwagę. Co to, jakiś śmieci społeczeństwa, czy jak ten, ci panowie uważają? Skąd się brało mięsko, warzywka i wszystko? Może teraz rolnicy mają inaczej, nie powiem, ale kiedyś nie mieli luksusów. Płacili składki, jakie płacili.
Dobrze, a co oprócz tych środków jeszcze dla osób starszych jest ważne w pani ocenie?
No, dostęp do służby zdrowia, jakieś rehabilitacje, zabiegi. Tego w ogóle i można powiedzieć, że minimalnie jest albo nie ma wcale. A jak się idzie do lekarza, to przecież już we wrześniu rejestrują na przyszły rok. A przecież kardiolog, to co ja wiem, czy ja przeżyję, czy nie przeżyję, powinnam mieć dostęp, można powiedzieć, na zawołanie. Dziękuję panu i do widzenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 17 minut do godziny 13. Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. I odbierzmy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy Rzepina.
Dzień dobry, witam. Witam panie Jerzy.
Na początku takie małe sprostowanie, proszę państwa, te 260 miesięcy życia dalej, to cały czas było. Nawet było za platformy, nie, ten pan nie kłamie. Ja 258 tego i to wiadomo, kupkę jakąś pieniędzy uzbieramy, jeżeli idziemy prędzej, no to nawet może na 30 lat to rozdzielają, może na 25. To już zależy od nas, jak my się czujemy, czy możemy robić, czy nie. Problem jest, proszę państwa, w tym, że Polska od pewnego czasu, to znaczy od przyjęcia władzy przez liberałów, nie buduje społeczeństwa solidarnego. I odnośnie tych emerytur, to którzy mają po 1200 zł. Tu jeden pan powiedział się, wychwalał się, bardzo nieładnie mówił, że on pracował. A ten, co, przepraszam, z fekalie wyciągał i takie były stawki, to on nie pracował? Pracował, proszę państwa. Społeczeństwo powinno się dzielić z tymi, którzy mają mniej. Ale tu jest krzyk, ja pracowałem, mi się należy więcej. Ten, który najniżej zarabiał, może nawet i więcej pracował. A mówią, takie było przysłowie, robota dla durnego. No wiadomo, że przeważnie niektórzy ci, co mniej zarabiali, no to mieli mniejsze wykształcenie i tak się w życiu ułożyło. Odnośnie służby zdrowia, trzeba przeorientować tą sprawę i zacząć kształcić więcej lekarzy. Bo proszę państwa, jeżeli nasi lekarze wyjechali, to nagle się to nie... Mogę dokończyć?
Tak, proszę.
To nagle się, proszę państwa, nie stało to, że są kolejki przy lekarzach. Bo dlatego, bo nie ma lekarzy. I skąd my to weźmiemy teraz? Trzeba solidarnie płacić na te szkoły medyczne i my musimy się wziąć w garść za to. I żądać od tego, od każdego obozu rządzącego. Jeszcze jedna sprawa chciałem...
To przepraszam, panie Jerzy, ale już kolejna osoba czeka. Pozdrawiam, kłaniam się. Kwadrans do godziny 13, otwarty mikrofon. Komentowany także w internecie, ale przede wszystkim tutaj na naszej antenie. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Irena ze Świebodzina.
Dzień dobry, witam pani Irena.
Ja mam emeryturę rolniczą. Miałam 930 coś tam, sam rząd mi dołożył do 1100, bo po prostu za mała ta emerytura była, ale dajmy z tym spokój. Mąż ma 82 lata i nie ma leków za darmo. 460 zł zostaje co miesiąc w aptece moich tam 4 i 7 męża leków.
Czyli on tych, które są za darmo, nie bierze po prostu?
No tak, taki lekarz napisał na serce, na to.
Tak.
No i nie bierze tych darmowych, tylko wszystkie są na 100%.
No tak, bo prawdopodobnie bierze inne niż te, które są odpowiednikami albo...
Które są refundowane.
Tak, które są refundowane, jasne.
Z serdecznie pozdrawiam wszystkich emerytów i pana redaktora, pana realizatora i dużo zdrówka dla wszystkich.
Bardzo dziękuję. Pan realizator Andrzej Gruszka także pozdrawia tutaj. Przekazuję pozdrowienia. Odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
Słoń Zielonej Góry. No ja jestem emerytem, ale boję się być w przyszłości i nie chciałbym być.
A co w pana ocenie najważniejsze w takim razie dla osób starszych jest?
To właśnie, co ten jeden pan wspomniał tam, żeby nie liczyć na państwa, liczyć na rodzinę, na siebie, ale ja temu panu współczuję, tak jak i sobie współczuję, bo wiem, że mimo to, że tak myślę, że chcę być wolny, żeby państwo nie rządziło moimi pieniędzmi, to ono na siłę to robi. Czyli mamy ustrój socjalistyczny, system wymyślony przez wybitnego socjalistę niemieckiego Bismarcka, który de facto nienawidził bardzo Polski, Polaków. To było bardzo dawno temu już. Wymyślił ten system emerytalny i zmusza nas państwo z automatu. Zabiera nam po prostu pieniądze.
A tak? Jaką alternatywę w takim razie by pan zaproponował?
Taką, jak ten pan wspomniał, że po prostu to, co ja zarabiam, to jest moja prywatna sprawa i ja decyduję o swoich pieniądzach. Czy się chcę ubezpieczać na tak zwaną przyszłość starość, czy nie?
To po co nam państwo?
Proszę?
Po co nam państwo w takim razie?
Po co nam państwo? Państwo nam jest do tego, żeby bronić naszych granic i wymierzać sprawiedliwość, jeśli ktoś zostanie okradziony przez jakiegoś złodzieja, ma łapać, ma być, powiedzmy, policja, wojsko i to wszystko.
Z czego to utrzymać?
Z czego utrzymać? Oczywiście z podatków, ale z jakiegoś jednego na przykład podatku lub dwóch, a nie z kilkudziesięciu, czy może nawet kilkuset. Między innymi takiego jak podatek dochodowy, to jest stratnym złodziejstwem, żeby z dochodów czyjś po prostu państwo pobierało tak duży procent na dodatek.
A co z osobami, które mało zarabiają?
No to co mam zrobić? To albo ich dzwonić, albo procentowy tak samo, tak? Po prostu jakieś 10 powiedzmy procent. Jak dawniej była dziesięcina na rzecz króla, na rzecz królestwa, wiadomo, to było też takie państwo, to wiadomo, że no musimy jakoś się bronić, więc musimy utrzymać wojsko. Ale nie na wszystkie inne rzeczy, że państwo nam decyduje o naszej przyszłości, o każdej dziedzinie naszego życia, po prostu tak zwaną opieką.
Drogi słuchaczu, bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiam. To znaczy, my często tutaj z naszym słuchaczem rozmawiamy na te tematy i temat najważniejszych potrzeb dla osób starszych, jak rozumiem, także jest przyczynkiem do tego. Dużo o pieniądzach, ale co jeszcze? Co w państwa ocenie jest istotne w jesieni życia? Bardzo proszę, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Kto się do nas zadzwonił?
Wojtek Zielona Góra.
Dzień dobry. 66. Witam, panie Wojciech.
Panie Januszu, pozdrawiam tutaj przy okazji pana Krzysztofa, panią Anię, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że po prostu gdyby te fundusze z OFE, które zabrał pan Tusk, zostały przywrócone do tego skarbca emerytalno-rentowego, to rzeczywiście troszeczkę więcej byśmy mieli na tym koncie, nie? Druga sprawa. Słuchać mnie?
Słuchać, bardzo proszę.
I druga sprawa, to ja bym był za tą opcją kanadyjską, chyba australijską, żeby przywrócić emerytury, znaczy przywrócić, żeby doszło do tego, żeby były emerytury tak zwane rządowe, państwowe. Czyli to minimum, które musi być zaoferowane przez państwo, żeby ono istniało. Mhm. Tak to ja sobie wyglądam. Ja jestem emerytem od lipca zeszłego roku. I nie skłaniam się mówić, ile mam, bo mam 2,750 na rękę netto. Czy to dużo, czy to mało, to każdy sobie sądzi, bo są tacy, którzy mają i po 12, i po 15 tysięcy.
Wszystko zależy, jakie koszty życia są, prawda?
Chyba oczywiście, prawda? Ale 41 lat pracy i to praktycznie na półtora etatu, nie? Cały czas, także no, jest jak jest.
Tak.
Małżonka, która kończy 60 lat w tym roku, też przyjdzie na emeryturę i jej wyliczono, że będzie miała w granicach 3000 zł netto. Jeśli dwie osoby... Jeśli mogę...
Tak, bardzo proszę.
Jeśli mogę chwilę jeszcze powiedzieć, to powiem tak, że no jeśli dwie osoby w takim stadium małżeńskim i jeszcze do tego dochodzi 86-letni dziadek, mają te trzy dochody, można żyć. Mhm. Ja powiem, że w wieku 66 lat, czyli w tym roku, kupiłem samochód salonu. Ale to nie dlatego, że odkładałem do koperty, czy do pończochy, czy do poduszki. No po prostu wzniosłem wzrok swój do Boga i powiedziałem: Panie Boże, dlaczego ja sobie zasłużyłem na to, żebym nie mógł mieć samochodu? No po raz pierwszy w życiu, a prawie mam od 50 lat.
Tak jest. Bardzo dziękuję za telefon. No i gratuluję zakupu także nowego auta. 9 minut do godziny 13. Odbierzmy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
Słuchaczka. Agnieszka z Zielonej Góry.
Witam panią.
Jestem również emerytką.
Tak.
I chciałam powiedzieć, że w sumie nie ma powodu do narzekań. Nie wiem, czy ja to wszystko rozumiem, ja to, że zależy od charakteru pracy, jakie ktoś tam wykonywał, że różnie się w życiu poukładały, to wszystko rozumiem. Ale nie można mieć o wszystko pretensji do rządzących, bo przecież wątpię, czy ci państwo, którzy tak się wyrażają, nie pamiętają, może nie bezpośrednio, ale nie słyszeli, za tamtych rządów jakie otrzymywali podwyżki.
Mhm.
I każdy wie, nie będę tutaj mówić. Poza tym, jeżeli chodzi o rolników też, ja wiem, że wszystko idzie do przodu, postęp i tak dalej, wszystkie kraje się rozwijają, ale jakie było kiedyś, jaki był los, jakie było życie rolników na wsi? By uzależnieni byli od rodziny. Albo ktoś go przygarnął, albo dał talerz zupy, albo było różnie.
Te relacje rodzinne były najważniejsze.
Tak, teraz po prostu i rolnik ma małą emeryturę i każdy ma, i przecież i ta trzynastka, i ta czternastka, i nie można o wszystko mieć pretensji, bo ja uważam, że rządzący robią co mogą, żeby jakoś wesprzeć. Mhm. I nie można, ja uważam, że to jest niesprawiedliwe mieć pretensje i o wszystko. Dobrze. I za wszystko.
Dziękuję pani. Pozdrawiam to, jak rozumiem, ad vocem do tych kwestii finansowych. Ja przypomnę państwu pytanie. Dziś pytamy przede wszystkim o to, co jest najważniejsze dla osób starszych. Witamy kolejną osobę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Na imię Wiesława, z Zasadynia dzwonię.
Witam pani.
Panie redaktorze, ja też jestem od niedawna emerytką, proszę państwa. Mam tyle, ile mam. Powiem tylko, że naprawdę na teatry, na jakieś takie przyjemności to na pewno nie starcza, bo w tym wieku to już dochodzą choroby, lekarze i tak dalej. I każdy o tym wie, już nie chce się powtarzać. Wszystko zostało powiedziane. Ale wie pan co? Najbardziej mi w tym państwie naszym boli, kochanym, że właśnie nie mamy dostępu do specjalistów. No większość czeka bardzo długo. To też każdy o tym wie. Ale dlaczego tak jest, że lekarza kształcimy? Wykształcenie lekarza kosztuje najwięcej i potem lekarz po skończeniu studiów wyjeżdża sobie tam za pieniądze podatnika, jest wykształcony, tak? I sobie po prostu wyjeżdża po szkole za granicę, tam zarabia 4 razy więcej. Czy to jest w porządku? Czy to jest w porządku? To jest nie pytanie, to jest takie retoryczne pytanie. To nie jest do pana. Znaczy, może ktoś słucha z rządzącym. Czy to jest w porządku? To nie jest według mnie, to wie pan, to jest wręcz niehumanitarne. Niech sobie, proszę bardzo, jeżeli chce zagrać, to proszę się kształcić za granicą. Tak? Chyba byłoby uczciwie. To jest takie pytanie, takie dostawione.
Bardzo dziękuję. W tym pytaniu także zawarta jest, dziękuję, wszystkiego dobrego oczywiście, zawarta jest właśnie troska o ten obszar, który, jak rozumiem, dla osób starszych jest bardzo ważny, więc zdrowie, ochrona zdrowia. Odbierzmy połączenie jeszcze. Bardzo proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Halina z Pławina.
Dzień dobry.
Witam,
pani Halina. Redaktorze. Witam.
Oczywiście, że teraz jest lepiej, bo są troszkę te emerytury większe. Nie tak jak kiedyś my, że trzeba było wszystko się dorabiać i te emeryturki były dla innych, bo ja już mam swoje lata. Dla innych były malutkie, a dla niektórych były i większe. Ale nie chodzi o to. Panie redaktorze, w mieście o emerytów dbają, na wsi to tak, jak gdzieś są urzędy, oczywiście, że dbają, ale na wsi, jak się mieszka, niestety o nic nie można się doprosić. Nawet nikt nie wie, że ktoś tam z emerytów by potrzebował pomocy. A taka prosta sprawa. Mieszkamy na samej drodze. Ja jestem niepełnosprawna z tego, że źle miałam zrobioną stawione biodro, noga jest dłuższa, chodzę o kulach. Panie redaktorze, ja nie mogę nawet okna otworzyć. Zrobili drogę, cały kurz idzie w naszą stronę. Siwo jest na podwórku wszędzie. Proszę naszą gminę, żeby zrobili. I jak prosiłam, to powiedzieli, nie się pani nie martwi, będzie zrobione. Przywieźli jakieś dziadostwo, wysypali. Jest jeden kurz. Jeden kurz, panie redaktorze. I ja, chora, po prostu aż mnie zatyka, bo astma, migotanie i wiele, nie mogę swobodnie posiedzieć nawet na podwórku. I to jest takie dbanie o emerytów na wsi. Przepraszam, że to jest moja sprawa. No, ale chciałam się troszkę nie, wyżalić.
Pani Galino, oczywiście kwestia warunków życia, tego, gdzie codziennie, prawda, funkcjonujemy, jest fundamentem, oczywiście. Tak. Bardzo dziękuję, pozdrawiam panią. Odbierzmy jeszcze jedno połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam panie Marianie. Dzień dobry.
Dla pana redaktorze, dla całego Radia Zachód i wszystkich radiosłuchaczy z daleka serdeczne pozdrowienie przesyłam.
Dziękujemy. Wyjechał pan gdzieś, panie Marianie. Wyjechał pan na wakacje.
Trudno powiedzieć, by to wakacje, no ale wyjechałem.
Dobrze, rozumiem.
No już drugi tydzień.
Tak.
Daleko, daleko jestem, także tego. No ale to już, prawda, inna sprawa. Panie redaktorze, no oceniamy wszystko, co robi rząd czy poprzednie rządy w każdym kraju przez pryzmat własnego doświadczenia, co nas spotkało. Prawda?
No to jasne, także oceniamy te potrzeby osób starszych właśnie przez ten pryzmat, tak jest.
Tak jak pani poprzedniczka mówiła. Co ją się spotkało, mieszkańców tej miejscowości, to oceniamy przez. Tylko, że to, proszę pana, nie można prywatę uprawiać w całości sprawy. Przez pryzmat, że nas coś złego spotkało, to znaczy, że wszyscy są źli, tak? Nie. Musimy mieć wspólny cel, wspólne dobro. Ogółu nas. Bo my stanowimy, proszę pana, wszyscy Polskę. Prawda? Nie to jeden obywatel Polski. Tylko my cały, tak jak świetny wiersz Norwid powiedział.
Tak.
Bo to jest ojczyzna. Jest to zbiorowy obowiązek. Prawda?
Mhm.
Więc proszę pana, nie można to... My, bo nas coś złego spotkało, to wszyscy są źli. No nie można tak oceniać.
No to oczywiste, to truizm, panie Marianie. Ale jak rozumiem, chciał pan tak spuentować tę naszą dzisiejszą audycję w ten sposób.
Ale to nie jest truizm, proszę pana. To jest czysta, czysta prawda. Oczywista, oczywista, jak to teraz się mówi.
Tak jest. Bardzo dziękuję, panie Marianie. Pozdrawiam i wyjaśniam, że właśnie truizm to... czysta prawda. Szanowni państwo, no, życzmy sobie wszyscy i osoby starsze i te, przed którymi dopiero jesień życia, ona przebiegała w jak najlepszych, najbardziej komfortowych warunkach. Najbardziej podobał się ten głos dotyczący właśnie bliskości drugiego człowieka i także tych relacji rodzinnych, jeśli to możliwe, także środowiska i tego żadne pieniądze nie są w stanie załatwić, choć oczywiście środki finansowe dla emerytów winny być godne. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Program zrealizował Andrzej Gruszka, mówił do państwa Janusz Rzeczkowski, a już za chwilę wiadomości Polskiego Radia Zachód.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12:40.